Tytuł tygodnia.
Oriana Fallaci. Kapelusz cały w czereśniach. Saga. Przekład Jarosław Mikołajewski i Monika Woźniak. Wydawnictwo literackie.
Mówi krytyk literacki Maciej Mazurek.
Zmarła w 2006 roku Oriana Fallaci kojarzy się przede wszystkim z polityką, wywiadami i niechęcią, delikatnie mówiąc, do islamu. Oriana Fallaci reprezentowała wartości lewicowe, ale była jednocześnie gorącą włoską patriotką. Przypisana jej islamofobia ściągnęła na nią ostrą krytykę liberalnych elit wyznających ideologię multikulturalizmu. Po napisaniu Wściekłości i dumy, które były wielkim ostrzeżeniem przed falami islamskich imigrantów, rozpoczęła pracę nad sagą rodzinną, która ujawniła w pełni jej literacki talent. I w świetle lektury tej sagi, która ma tytuł Kapelusz cały w czereśniach, możemy zrozumieć jej niechęć do współczesnej jej elit, jak i do islamu. Fallaci gorąco kocha Włochy, ale nie w sposób abstrakcyjny. Ta miłość ujawnia się wraz z pytaniem, które jest głębokim źródłem powstania tej pięknej książki, nad którą ta najbardziej znana dziennikarka drugiej połowy XX wieku pracowała przez ostatnie 10 lat swego życia. To pytanie brzmi: kim jestem? Ono zaś zmusza do wejścia w głąb historii rodzinnej, co robi Fallaci z wielką pasją, która zawsze ją cechowała. Książka oddaje bogactwo szczegółów historycznych i obyczajowych opisywanych epok, dzięki czemu jej przodkowie nabierają większej realności, stając się jednocześnie bohaterami z krwi i kości, osobami nieoderwanymi od swoich realiów i czasów. Powieść Kapelusz cały w czereśniach jest świadectwem wędrówki Fallaci przez gąszcz genealogicznego drzewa. Autorka, silna kobieta, ceni również silne kobiety w swojej rodzinie. Warto wspomnieć, że jednym z przodków autorki był Polak, który zjawił się w Italii w roku 1845, szukając poparcia dla niepodległości Polski. Początek opowieści sięga jednak głębiej. Zaczyna się w 1773 roku w Toskanii, w pięknej górskiej okolicy, w osadzie Panzano.
Czyta Wanda Wasilewska. Prolog. Kiedy oto przyszłość stała się krótka i przelatywała mi przez palce, nieuchronnie jak przesypujący się w klepsydrze piasek, często zdarzało mi się rozmyślać o mojej przeszłości, szukać w niej odpowiedzi, z którymi wypadałoby umrzeć. Dlaczego się urodziłam? Dlaczego żyłam? Kto lub co ułożyło mozaikę postaci, która od zamierzchłych lat była moim ja? Dobrze wiedziałam, rzecz jasna, że pytanie, dlaczego się urodziłam, zadawało już sobie, i to na próżno, miliardy ludzkich istnień, że odpowiedź na nie jest częścią tajemnicy, która nazywa się życiem. I jeśli chciałabym udać, że ją znalazłam, to musiałabym odwołać się do idei Boga. Tego wybiegu nigdy nie rozumiałam i nie stosowałam. Niemniej jednak wiedziałam, że inne odpowiedzi kryją się w pamięci tego, co było, w zdarzeniach oraz stworzeniach, które towarzyszyły cyklowi wychowania. A więc odkopywałam je w obsesyjnej podróży wstecz. Odgrzebywałam dźwięki i obrazy mojej wczesnej młodości, mojego dzieciństwa, mojego przyjścia na świat. Wczesnej młodości, z której pamiętałam wszystko. Wojnę, strach, głód, rozpacz, dumę z tego, że u boku dorosłych walczyłam z wrogiem, niezabliźnione rany, które z niej wyniosłam. Dzieciństwa, z którego zapamiętałam wiele. Wiele milczenia, przesadną dyscyplinę, utraty, perypetie rodziny nieuległej i aktywnej w walce z tyranem, a więc i brak wesołości oraz niedostatek lekkomyślności, przyjścia na świat, z którego zdawało mi się, że pamiętałam każdy szczegół, oślepiające światło, które znienacka wyparło ciemność, trud oddychania na zewnątrz, zaskoczenie, że nie jestem już sama w moim worku z wodą, lecz dzielę przestrzeń z nieznanym tłumem. Była też znacząca przygoda chrztu u stóp fresku, na którym nagi mężczyzna i naga kobieta z grymasem bólu na twarzy opuszczają piękny ogród pełen jabłek. To wygnanie Adama i Ewy z raju, namalowane przez Masaccia w kościele Santa Maria del Carmine we Florencji. Odgrzebywałam tak samo dźwięki i obrazy moich rodziców od lat pochowanych pod wonną rabatą róż. Spotykałam ich wszędzie. Nie jako starców, gdy widziałam w nich nie rodziców, lecz dzieci. I to do tego stopnia, że kiedy dźwigałam ojca, by go posadzić w fotelu, kiedy czułam, że jest tak lekki, skurczony i bezbronny, i patrzyłam na kruchą główkę bez włosów, którą ufnie tulał mi w szyję, miałam wrażenie, że trzymam w ramionach moje 80-letnie dziecko. Spotykałam ich jako ludzi młodych, kiedy to oni mnie podnosili i trzymali na rękach. silnych, pięknych, odważnych. I przez jakiś czas wydawało mi się, że mam w ręku klucz, który otworzy mi każde drzwi. Lecz potem zorientowałam się, że otwiera tylko niektóre. Że ani wspomnienie wczesnej młodości, ani dzieciństwa, ani przyjście na świat, ani pamięć spotkania z dwojgiem młodych ludzi, silnych, pięknych i odważnych, nie mogły przynieść wszystkich odpowiedzi, których potrzebowałam. Przekraczając granice tej przeszłości, wyruszyłam na poszukiwanie zdarzeń i stworzeń, które ją poprzedziły, i czułam się tak, jak wtedy, gdy otwierasz szkatułkę, która zawiera inną szkatułkę, w której tkwi kolejna szkatułka. Tak w nieskończoność. I podróżując wstecz, straciłam wszelkie hamulce. Trudna to podróż, skoro było za późno, by zadawać pytania tym, którym nie stawiałam ich nigdy. Już nie było nikogo. Pozostała tylko 94-letnia ciocia, która na moje "powiedz, ciociu, powiedz" ledwie poruszyła zamglonymi źrenicami i wymamrotała. Kto to? Listonosz? Prócz bezużytecznej już ciotki pozostał żal za utratą skrzyni z XVI wieku, która przez prawie dwa wieki strzegła pamiątek 5 pokoleń. Starych ksiąg, a wśród nich 18-wiecznego podręcznika do rachunków i elementarza. Cennych dokumentów z listem przodka, którego do swojej armii wcielił Napoleon i który zginął w Rosji. Wartościowych cymeliów, poszwy dumnie wyhaftowanej pewną znaczącą frazą, pary okularów Filipa Mazziego i dedykowanego jego ręką egzemplarza dzieła Cesare Beccarii. Rzeczy, które udało mi się zobaczyć, nim obróciły się w popiół pewnej strasznej nocy 1944 roku. Cudem ocalało kilka przedmiotów. Lutnia bez strun, gliniana fajka, czterosoldowa moneta wybita przez państwo kościelne, stary zegar, który był w moim domu na wsi i co kwadrans wybijał uderzenia dzwonu westminsterskiego. Pozostały też dwa głosy. Głos mojego ojca i głos mojej matki, którzy opowiadali dzieje swoich przodków. Rozbawiony i ironiczny głos jego, zawsze gotowego obrócić w śmiech nawet tragedię. Namiętny i przepojony współczuciem głos jej, zawsze gotowej wzruszyć się nawet komedią. Obydwa tak odległe w pamięci, że zdawały się cieńsze od pajęczej nici. A przecież od ciągłego ich przywoływania, odwiązania tych głosów z nieodżałowaną skrzynią i z tymi nielicznymi ocalałymi przedmiotami, pajęcza nić się wzmocniła. Zgęstniała, stała się mocnym włóknem i opowieści rozrastały się z taką energią, że w pewnej chwili nie potrafiłam już ustalić, czy należały jeszcze do tych dwóch głosów, czy przekształciły się w owoc mojej wyobraźni. Oriana Fallaci. Kapelusz cały w czereśniach. Saga. Przekład Jarosław Mikołajewski i Monika Woźniak. Wydawnictwo Literackie.